czas przeszły, teraźniejszy. Wskrzeszamy dawne dni.
Odcinek 10. W tym odcinku podcastu Czas Przeszły, Teraźniejszy zastanowimy się nad odpowiedzią na pytanie, czy wszyscy ludzie są równi? W jakim sensie ludzie są równi? A jeżeli nie są równi, to dlaczego? Zapraszam do wysłuchania tego odcinka. W chwili, kiedy nagrywam ten odcinek, a nie jest powiedziane, że skończę go nagrywać akurat dzisiaj, mamy 27 grudnia 2019 roku, czyli wczoraj skończyły się święta Bożego Narodzenia. Mam chwilę wolnego czasu, siedzę sobie, w rogu świeci mi się choinka przeróżnymi kolorami, a ja siedzę sobie i popijam kawę. I korzystając z tej wolnej chwili czasu, postanowiłem, że nagram kolejny odcinek podcastu, z czym czekałem już od bardzo długiego czasu. I dlaczego tak było? Wszystko, co robię, staram się robić najlepiej, jak potrafię. Również dotyczy to nagrywania podcastu, ale ostatnio był koniec roku i zarówno w pracy, jak i w swoim życiu prywatnym miałem dużo rzeczy, które chciałem uporządkować przed końcem tego roku, co zajęło mi sporo energii i czasu. Ktoś, kto nie tworzy niczego, to znaczy nie pisze książek, nie prowadzi podcastu, nie bierze udziału w żadnej innej działalności publicznej, nie maluje, nie rysuje, nie prowadzi mediów społecznościowych. Ktoś taki może nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, że tworzenie wymaga dużej ilości wolnego czasu. I to jest tak, że rzeczywiście można robić pewne rzeczy partiami i każdą partię robić w wolnych chwilach, to znaczy można mieć gotowe pomieszczenie, gdzie przykładowo stoi płótno i są gotowe farby i kiedy tylko człowiek, który pasjonuje się malowaniem, ma czas, może sobie do tego pokoju wejść i narysować kolejną część swojego obrazu. To samo dotyczy powieści. Można oczywiście pisać na wyrywki, to znaczy mieć przygotowane miejsce, w którym piszemy, usiąść sobie przy komputerze czy przy maszynie do pisania, ja wolę osobiście to drugie, i strona po stronie czy paragraf po paragrafie pisać sobie książkę. Teoretycznie jest to możliwe i bardzo wiele osób korzysta z takiej możliwości, natomiast jest tutaj pewien haczyk. Ostatnio, mając chwileczkę czasu dla siebie, czytałem sobie książkę pod tytułem Pamiętnik egotysty autorstwa Stendhala. Jeżeli nie znacie tego autora, to serdecznie go polecam. I on na samym początku tego swojego tytułowego pamiętnika egotysty pisze takie słowa: ale drobne obowiązki związane z moim stanowiskiem odrywają mnie często lub, aby rzec lepiej, biorąc pióro w rękę, nigdy nie jestem pewny, czy upłynie godzina, żeby mi nikt nie przerywał. Ta drobna przeciwność gasi zupełnie moją wyobraźnię. I w tych słowach jest zawarte właściwie to, co chciałem powiedzieć. A mianowicie, można rzeczywiście żyć fabułą książki, czy mieć przed oczami wyobraźni obraz i malować obraz na wyrywki, czy pisać książkę na wyrywki. Natomiast jeżeli nie ma odpowiedniej ilości wolnego czasu, kiedy jesteśmy oderwani od ludzi, kiedy nikt nam nie przeszkadza, kiedy nikt nam tego ciągu myśli nie przerywa, to wykonanie takiego dzieła jest niezwykle trudne. Ja właściwie mówiąc to tłumaczę się sam przed sobą, mniej przed wami, chociaż wiem, że czekaliście i cieszę się, że bardzo często do mnie piszecie. Wiele jest osób na Instagramie, które do mnie piszą i pytają się o kolejny odcinek, czy zachęcają mnie do tego, abym nagrał. Jest to dla mnie bardzo ważne. Natomiast to, co teraz mówię, mówię sobie bardziej do siebie, głośno wymawiając moje myśli i niejako usprawiedliwiając się sam przed sobą. W każdym razie jestem tutaj i mam zamiar w przyszłym roku, mam pewien plan, jak mogę sobie ułożyć codzienne zajęcia, żeby móc nagrywać częściej, żeby mieć ten czas rzeczywiście. To nie jest tak, że nie mam czasu. Być może jest to czas źle ułożony. Przemyślałem sobie to teraz, będąc na urlopie na spokojnie i doszedłem do pewnych wniosków, mam pewien plan i będę mógł z tego planu skorzystać. Mam nadzieję, że mi się uda nagrywać dla was częściej. Zatem powtórzę to jeszcze raz. Mi jako twórcy przy braku odpowiednio długiego okresu wolnego czasu. Jest trudno się skupić nad tym, co robię, tak żeby to wyszło dobrze. I tutaj dochodzimy do drugiej kwestii, bo powiedziałem o braku czasu lub może o źle zorganizowanym czasie, a teraz powiem o kolejnej kwestii, o której mówi Stendhal. To jest fajna sprawa, kiedy książka, którą akurat czytamy, mówi do nas, rozwiązując nasze jakieś wewnętrzne konflikty, odpowiadając na pytania, z którymi się zmagamy, i właśnie książka Pamiętnik egotysty Stendhala była dla mnie taką książką, ponieważ on, kiedy mówi tutaj o swoim czasie, a właściwie o braku czasu, mówi dalej: kiedy wracam do swojej fikcji, brzydzi mnie to, co roiłem. I tutaj dochodzi kolejna kwestia, z którą również i ja się zmagam, a mianowicie kwestia perfekcjonizmu. Stendhal tutaj mówi, kiedy mu ktoś przerwie i wraca do tego, co pisał, do swojej fikcji, bo mówi o pisaniu książki, brzydzi go to, co sobie roił, czyli nie jest zadowolony z tego, co do tej pory napisał. I również u mnie jest ten problem, z którym próbuję sobie poradzić, a mianowicie problem ciągłego niezadowolenia z efektów mojej pracy. To też jest bardzo ważne, jeżeli czymkolwiek się zajmujecie. Im szybciej uwolnicie się od perfekcjonizmu, tym lepiej dla waszej kreatywności, pomysłowości. Ja również chciałbym robić dla was coś fajnego. Chciałbym, żeby myśli, które płyną w odcinkach tych podcastów, były płynne, przejrzyste, dobrze poukładane. Nie zawsze to jest możliwe, bo tak jak powiedziałem, gdybym mógł sobie usiąść i tworzyć na pełen etat i nie miał innych zajęć, nie miał osób bliskich, przyjaciół, znajomych, to wtedy na pewno byłoby więcej podcastów, byłoby to lepiej prowadzone, natomiast jest tak, jak jest, i zamiast narzekać, postanowiłem jakoś sobie z tym poradzić i ciągle sobie z tym radzę. Przejdźmy do rzeczy. W tym podcaście będę sobie rozmyślał na temat zagadnienia, czy wszyscy ludzie są równi. Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie jest dosyć jasna. Tak, oczywiście, wszyscy ludzie są równi. Ten temat nasunął mi się właśnie w tym okresie świąt Bożego Narodzenia. On się powtarzał ciągle w rozmowach, a może po prostu mnie pewne wypowiedzi niektórych osób skłaniały do przemyśleń. Nie wiem dokładnie, jak to było. W każdym razie żyję tym tematem w okresie świąt Bożego Narodzenia, kiedy dużo się mówi o wzajemnej miłości, o braterstwie, kiedy ludzie przynajmniej starają się wobec siebie być życzliwi i nieźle im to wychodzi. Święta Bożego Narodzenia, a zwłaszcza ten okres kilku dni poprzedzających Boże Narodzenie, to jest dla mnie dowód na to, że przy odrobinie wysiłku ludzie mogliby dla siebie być lepsi. Bo ludzie, którzy niekoniecznie pałają do siebie miłością, potrafią w tym czasie powstrzymać się od uszczypliwości, potrafią po prostu się lubić, albo przynajmniej udawać, że tak jest. Kiedy kończy się Boże Narodzenie, wszystko wraca do normy, do tego, co było przed świętami. Zauważmy, że w święta jakoś umiemy być dla ludzi dobrzy. Uważam, że jakaś dobroć w każdym człowieku jest i myślę, że moglibyśmy to rozszerzyć poza okres świąt. To taka luźna myśl do zastanowienia się. Czy wszyscy ludzie są równi? 10 grudnia roku 1948 została podpisana w Paryżu Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Nie będę o tym dużo mówił, ponieważ wszyscy prawdopodobnie znamy, a przynajmniej słyszeliśmy o tym dokumencie. I w artykule pierwszym napisane są następujące słowa. Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. I trudno się nie zgodzić z tymi słowami. Po prostu tak jest. Jednak, tak jak to zauważył Arthur Schopenhauer, filozof niemiecki, w swoim dziele Erystyka, czyli Sztuka prowadzenia sporów, ludzie mają tendencję do uogólniania pewnych stwierdzeń. To znaczy przenoszenia znaczenia jakiegoś stwierdzenia poza jego kontekst. Coś zostało powiedziane, a ludzie to uogólniają. Nie czytają tego w określonym kontekście, tylko przenoszą to poza ten kontekst hen daleko. W połowie XX wieku, kiedy skończyła się wojna, kiedy ludzkość była już po dwóch wielkich wojnach, która całkowicie wyniszczyła Europę i nie tylko Europę, ludzie chcieli braterstwa, chcieli, żeby zapanował pokój między nimi. I wtedy pojawił się taki klimat właśnie, w którym to klimacie została podpisana powszechna deklaracja praw człowieka. I to trwa do dzisiaj. Żyjemy w społeczeństwach demokratycznych, przynajmniej w Europie. I to stwierdzenie, wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi, zostało właśnie przeniesione poza ten kontekst. Bo bardzo często słyszy się w przeróżnych dyskusjach, że wszyscy ludzie są równi w takim sensie, że są tak samo wartościowi. Chyba nie muszę udowadniać, że rzeczywiście tak jest. W przeróżnych dyskusjach, rozmowach, w mediach, w filmach, w książkach pojawia się ta myśl bardzo popularna dzisiaj, a mianowicie myśl, że wszyscy ludzie, bez względu na to, do jakiej klasy należą, bez względu na to, jaki mają status społeczny, bez względu na rasę, religię, przekonania, światopogląd, są tak samo wartościowi. Jest to taka, powiedziałbym, bardzo mglista myśl, która przewija się przez wszystko, co słyszymy. Ciągle się o tym mówi, to znaczy nie wszyscy ludzie to mówią, ale ta myśl staje się tak bardzo popularna, że powtarzamy ją i, jak wiemy, kłamstwo powtarzane setki czy tysiące razy staje się prawdą, przynajmniej w umyśle tego kogoś, kto to kłamstwo powtarza albo słyszy je powtarzane. I chcę powiedzieć, że stwierdzenie, że wszyscy ludzie są tak samo wartościowi z mojego punktu widzenia, jest nieprawdziwe. Lubimy w to wierzyć, chcielibyśmy wierzyć w taki utopijny świat magiczny, w którym wszyscy ludzie są po prostu równi i tak samo wartościowi. Jest to zupełna nieprawda. Przynajmniej ja tak uważam i będę starał się pokazać wam, dlaczego tak uważam. Zawsze, kiedy zastanawiam się nad podobnymi kwestiami, staram się zadawać pytania. To jest metoda, której nauczyłem się od Sokratesa, który jest bohaterem dialogów napisanych przez Platona. Polecam każdemu, aby przeczytać, zaznajomić się z dialogami Platona. Jest ich bardzo dużo. To jest dialog Państwo, Kryton, Obrona Sokratesa, Uczta i wiele, wiele innych, gdzie poznajemy właśnie postać Sokratesa, który podważa to, w co wierzy większość ludzi, podważa pewne przekonania i aby je podważyć, zadaje pytania, szczegółowe pytania dotyczące tego, do czego ktoś jest przekonany, pewnych opinii, światopoglądu. Tak można by króciutko streścić sokratejską metodę do ociekania, a mianowicie zadawać jak najwięcej pytań. Kto? Co? Komu? Dlaczego? Po co? W jakim celu? Z jakiej przyczyny? Analizować znaczenie słów. Starać się w ten sposób dotrzeć do źródła danej rzeczy. I bardzo często, kiedy robimy to, robimy sobie taki rachunek, taki przegląd naszych przekonań, jesteśmy w tym szczerzy, możemy dojść do ciekawych wniosków, właśnie zadając masę pytań. Tak robił Sokrates, do tego zachęcam również i nas. Ja tą metodę postaram się zastosować w tym przypadku. Mówiąc ciągle, że wszyscy ludzie są wartościowi, po prostu chyba staramy się zakłamać rzeczywistość. I wiecie, jest wtedy tak, że gdzieś w głębi serca wiemy, jak rzeczy wyglądają naprawdę, natomiast ideologia panująca wokół tworzy w nas jakby, w cudzysłowie to powiem, drugą osobowość, która wierzy właśnie w różne takie baśnie, bajki, obiegowe stwierdzenia, powszechnie przyjęte opinie, które powtarzamy bez zastanowienia i tak jakby rodzi się w nas konflikt, bo wiemy, że nie jest tak, jak się mówi, natomiast tak często się to powtarza, że to nasze wewnętrzne ja, które zna prawdę, już nie dochodzi do głosu, bo nie pozwalamy mu się wypowiedzieć. Zacznijmy od definicji słowa wartościowy, tak robił Sokrates. Co to znaczy wartościowy? To znaczy przedstawiający pewną wartość. To znaczy cenny. To znaczy pożądany przez nas. A więc jeżeli wszyscy ludzie są wartościowi, to dlaczego nie ze wszystkimi chcemy przebywać? Przecież skoro wszyscy ludzie są równi w tym sensie, że są tak samo wartościowi, co często słyszymy, to dlaczego wolimy jednych od drugich? No wolimy ich dlatego, że jedni mają dla nas mniejszą wartość niż drudzy. Mówi się, że w każdym człowieku, w zależności od naszej wiary, jedni mówią, że w każdym człowieku mieszka pierwiastek Boga. Drudzy mówią, że humaniści, że w każdym człowieku przejawia się człowieczeństwo. Ale czy w każdym tak samo? Ja zgodzę się co do tego, że w każdym człowieku mieszka pierwiastek Boga. Zgodzę się co do tego, że w każdym człowieku znajduje się jakaś cząstka takiego idealnego człowieka. Kogoś, kogo wyobrażamy sobie jako idealnego człowieka. W każdym z nas coś takiego mieszka. Ale pytanie pozostaje, czy w każdym tak samo, czy w każdym porówno. I będąc szczerzy ze sobą, musimy powiedzieć, że nie. Czy tak samo wartościowy jest człowiek, który popełnia przestępstwo, nigdy nie żałując za winy, i człowiek, który pomimo trudności losu stara się usilnie żyć uczciwie i być dobrym w stosunku do drugiego człowieka? Czy tych dwóch ludzi jest tak samo wartościowy? Obawiam się, że nie. Jest taki argument, który często się powtarza, on się nazywa argumentum ad Hitlerum, czyli odwoływanie się do Hitlera. Coś, o czymś się mówi, to ludzie często mówią, a Hitler, a naziści i tak dalej. To jest słaby bardzo argument i uważam, że nie powinno się go używać, bo jest w pewien sposób przerysowany, a może powiem inaczej, nie powinno się go nadużywać. No ale weźmy sobie zbrodniarzy wojennych, czy zbrodniarzy, którzy dokonywali zbrodni przeciwko ludzkości, którzy dokonywali zagłady całych narodów. I to nie tylko Hitler, to również Stalin i inni dyktatorzy, którzy dokonywali takich rzeczy. Czy oni też są tak samo wartościowi, jak ludzie, którzy całe życie trudzili się, by pomagać innym ludziom? Czy ci zbrodniarze są tak samo wartościowi, jak ludzie, którzy ratowali Żydów podczas wojny na przykład, z narażeniem swojego życia? Oczywiście skrajny przykład, ale on pokazuje, że jeżeli są skrajności, to znaczy, że nie możemy mówić o takich samych wartościach. Czy znowu ludzie są tak samo uzdolnieni? No nie są. Są ludzie mało zdolni, mało inteligentni i są ludzie bardzo inteligentni. Czyli już tutaj nie są tak samo wartościowi. Są ludzie pracowici i są ludzie leniwi. Z punktu widzenia pracodawcy jeden z nich jest wartościowy, drugi nie. A jeśli już wspomnieliśmy o ludziach utalentowanych, są ludzie, którzy są utalentowani, ale nie korzystają ze swojego talentu, zakopują go gdzieś w ziemi, tak metaforycznie mówiąc, a są ludzie, którzy swój talent rozwijają. Czy ten, który zakopuje swój talent i ten, który go rozwija, jest tak samo wartościowy? Na pewno. Obawiam się, że nie. I dla niektórych z was być może ja mówię oczywiste rzeczy, dla innych być może będzie to jakaś pożywka dla umysłu, tak aby umysł mógł się nad tym zastanowić. Abyśmy nie powtarzali już tego wszystkiego od nowa, żebyśmy nie powtarzali tak głupio, że wszyscy ludzie są tak samo wartościowi. Czy tak samo wartościowy jest rodzic, który zaharowuje się, żeby zapewnić swoim dzieciom byt materialny, wraca z pracy, spędza ze swoimi dziećmi czas, poświęca się dla nich? Czy jest taki ktoś tak samo wartościowy jak rodzic, który robi absolutne minimum dla swoich dzieci i nie poświęca im czasu, nie poświęca czasu na ich wychowanie? Czy to są tak samo wartościowi ludzie, ci dwaj rodzice? Czy tak samo wartościowy jest ten rodzic, który zaharowuje się dla swojego dziecka i po pracy poświęca mu czas? I rodzic, który na przykład swoje dziecko poniża czy wręcz maltretuje? To są ci sami rodzice, tak samo wartościowi ludzie? Moglibyście tak z ręką na sercu i ze szczerością wobec siebie powiedzieć, tak, oni są tak samo wartościowi, oni są równi. Czy tak samo równy jest człowiek, który żyje z dnia na dzień, wykonuje absolutne minimum pracy, żeby przetrwać, i człowiek, który chce osiągać swoje cele i przy okazji być wzorem dla innych ludzi, a być może stworzyć dla tych innych ludzi miejsce pracy? Czy to tak samo wartościowi ludzie? My przywykliśmy do tego, żeby mówić, że ci pracodawcy, prywaciarze, oni tak strasznie uciskają innych i żywią się na ich krwi i na pocie i wyrastają, budują sobie pałace i jeżdżą drogimi samochodami. Po pierwsze, nie wszyscy tacy są, bo nie wszyscy ludzie są równi. A po drugie, nie bierzemy pod uwagę tego, jak ciężko musiał ten ktoś, ten prywaciarz zły, rzekomo, pracować, żeby stworzyć miejsca pracy dla innych ludzi. Nie sądźmy z pozoru. Sądźmy sprawiedliwie. Każdego indywidualnie, w miarę możliwości. Mam przed sobą książkę pod tytułem Rok 1984 George'a Orwella. To jest książka, którą każdy z nas powinien znać, a jeżeli nie zna, to powinien uzupełnić swoją wiedzę. Jest to tak zwana antyutopia, czyli przedstawia świat, wtedy świat przyszłości, bo została napisana w 1949 roku, a mówi o roku tytułowym, czyli 1984. Jest to antyutopia, czyli pokazuje świat w krzywym zwierciadle. Ta konkretna książka pokazuje Londyn roku 1984, w którym panuje doktryna Angsoku, czyli takiego angielskiego socjalizmu. Społeczeństwo dzieli się na trzy klasy. Klasę wyższych funkcjonariuszy partyjnych, pełniących najwyższe urzędy, szeregowych członków partii, czyli tak zwaną zewnętrzną partię, urzędników niższego szczebla i ludzi, którzy zajmują się produkcją książek, muzyki itd. I trzecia klasa to tak zwani prole, czyli proletariusze, nazywani prole ze względu na to, że ta pierwsza i druga klasa patrzyła na nich jako na takich podludzi. Nie stwarzają oni zagrożenia, tylko oni mają wolność, tylko oni mogą wyznawać religię, mogą żyć w pewnej wolności, mogą nawet uprawiać hazard, mogą spędzać czas tak, jak sobie chcą. Natomiast ci z wewnętrznej partii, z zewnętrznej partii, to są ludzie ciągle inwigilowani, którzy są obserwowani ciągle przez tak zwane teleekrany, podsłuchy, są poddawani ciągłej rewizji. Generalnie w świecie Orwella panuje reżim. Oczywiście wyolbrzymiony, przerysowany, ale reżim. Książka, kiedy się ją czyta, po prostu napawa pewną grozą, jeżeli ma się wyobrażenie, że takie rzeczywiście społeczeństwa istnieją, czy istniały na świecie. Bardzo podobne. Oczywiście nie tak przerysowane, ale bardzo podobne. I ten angielski socjalizm jest taką doktryną, która miała oczywiście ludzi doprowadzić do tego, że wszyscy będą równi, wszyscy będą tak samo traktowani, wszyscy będą szczęśliwi. Chcieli dobrze, a wyszło jak zwykle, jak mówił jeden z moich dawnych nauczycieli. Mamy głównego bohatera, który nazywa się Winston Smith. To jest mężczyzna w średnim wieku, który jest właśnie członkiem zewnętrznej partii, jest pracownikiem Ministerstwa Prawdy, które to ministerstwo nazywa się Ministerstwem Prawdy, a właśnie zajmuje się propagandą, czyli przekłamywaniem rzeczywistości. On jest od początku książki na drodze uzyskania świadomości, to znaczy on jest wychowany oczywiście już w Angsoku, czyli w angielskim socjalizmie, ale gdzieś w środku niego jest to prawdziwe ja, o którym mówiłem wcześniej. To prawdziwe ja, które podważa zastaną prawdę, które zadaje pytania, które się zastanawia. I on doznaje pewnego oświecenia. Bardzo powolutku to światło prawdy w niego wnika. Bardzo ciekawa jest jego droga życiowa. Polecam, żebyście ją prześledzili, w jaki sposób człowiek absolutnie zindoktrynowany od dzieciństwa daje dojść do głosu swojemu wnętrzu i poprzez zadawanie pytań, poprzez podważanie dochodzi do prawdy. W tej historii roku 1984 pojawia się postać Emanuela Goldsteina. Emanuel Goldstein to osoba, która kiedyś należała do partii, a potem stworzyła taki ruch oporu. On tworzy pewne bractwo, które ma za zadanie walczyć przeciwko Wielkiemu Bratu, czyli partii, która wszystkim rządzi, wszystko widzi i wszystkich sobie podporządkowuje. I mowa jest w książce o książce, którą napisał ten Emanuel Goldstein. Ta książka nosi tytuł Teoria i praktyka oligarchicznego kolektywizmu. Jest to w tej historii książka, która krąży w podziemiu, określa się ją mianem księgi, czy książki po prostu, żeby nie wymawiać jej tytułu. Propaganda oczywiście zajmuje się tym, żeby Emanuela Goldsteina zdyskredytować. Istnieje takie przypuszczenie w książce, że być może Emanuel Goldstein jest wręcz wymyślony przez partię, żeby łatwiej tropić ludzi, którzy są zainteresowani poszukiwaniem tej książki. W każdym razie ta książka tego Emanuela Goldsteina dostaje się w ręce naszego bohatera Winstona Smitha. I on ją czyta. I przedstawione są fragmenty tej książki, czyli Teorii i praktyki oligarchicznego kolektywizmu w książce rok 1984. I tam w rozdziale pierwszym tej książki pod tytułem Ignorancja to siła, przewrotny dość tytuł, czytamy, cytuję: od początku czasów historycznych, a prawdopodobnie już od końca neolitu, na świecie istnieją trzy warstwy ludzi: górna, średnia i dolna. Wprowadzano najrozmaitsze podziały i wymyślano dla każdej z grup niezliczone określenia, a zarówno ich względna liczebność, jak i wzajemne stosunki zmieniały się w różnych epokach. Jednakże podstawowa struktura społeczeństwa pozostała ta sama. Po najburzliwszych nawet wstrząsach i pozornie nieodwołalnych przemianach ludzkość powraca niebawem do dawnego modelu, podobnie jak żyroskop wraca do stałego położenia, bez względu na to, jak daleko i pod jakim kątem zostanie wychylony przez działające nań siły. I tutaj ten wywód jest kontynuowany. Mówi się o tym, że zawsze rządzi ta górna warstwa, tych ludzi jest najmniej, jej interesy wykonuje warstwa średnia, a ta dolna warstwa zostaje ogłupiona ciężką pracą fizyczną, aby nie mieć czasu myśleć o niczym poza codziennością i co jakiś czas w tej dolnej warstwie pojawiają się głosy, aby znieść wszystkie przywileje i stworzyć społeczeństwo, w którym wszyscy ludzie będą sobie równi. Tak stwierdza właśnie ta fikcyjna książka Emanuela Goldsteina. I mówi, że po wszelkich rewolucjach ci z dolnej warstwy przechodzą do górnej warstwy i wszystko wraca do tego, co było. Ciągle są trzy warstwy, tylko one się zmieniają. Inni ludzie po prostu w tych warstwach są. Tak się stało na przykład w rewolucji bolszewickiej, która miała znieść tą złą, straszną arystokrację rosyjską i ten system monarchiczny, arystokratyczny rosyjski. I co się stało? Minęło trochę czasu i z równości już nic nie zostało. Teraz górną warstwę stanowili oficjele, partyjni, a dolna warstwa, jak to dolna warstwa, dalej była, jeśli nie większa niż wcześniej. Ponieważ taka jest natura rzeczy. Ludzie nie są sobie równi. Również w kwestiach politycznych. Po prostu nie są. Dlatego, że nie są tak samo pracowici, nie są tak samo uzdolnieni, nie są tak samo zdeterminowani. Nie mają tak samo dobrych charakterów. Za to wszyscy mają tą samą naturę. Pełną zazdrości, zawiści, ale też mają dobre cechy, dobroczynność, życzliwość, miłość i tak dalej. Natomiast, jak tutaj pokazuje ta fikcyjna książka Emanuela Goldsteina, również w kwestii takiej socjologicznej, ludzie nie są ze sobą równi, po prostu są różni. Więc powtarzajmy raczej takie zdanie, wszyscy ludzie są różni, nie równi. Nie starajmy się zakłamywać rzeczywistości. Ja nie chcę powiedzieć i nie chcę odbierać nikomu człowieczeństwa. Tak jak jest napisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Chciałbym to powtórzyć. Ten artykuł pierwszy tej deklaracji. Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i praw. I tak powinno być. Każdy człowiek, obojętnie jakiej jest rasy, do jakiej należy klasy, jaką wyznaje religię, jaką ma orientację seksualną i tak dalej, bez względu na to wszystko, co nas różni, człowiek ma godność, która powinna być poszanowana i prawa, które powinny być poszanowane. Bo każdy jest godzien tego, aby go szanować. Każdy człowiek zasługuje na szacunek. Jako istota ludzka, po prostu w tym najgłębszym sensie. Natomiast nie powtarzajmy tego, że wszyscy ludzie są równi, bo to jest strasznie demotywujące. Bo co sobie myśli osoba, która starała się wyjść z dołka, która pochodzi z jakiejś patologicznej rodziny, która starała się wykształcić, przebić. Wyobraźmy sobie dwóch braci pochodzących z tej samej rodziny. Jeden zrobił wszystko, żeby wydostać się z tej patologii, żeby wyjść na ludzi, jak to mówimy, żeby stać się porządnym, szlachetnym człowiekiem, a drugi brat po prostu postanowił dalej być pijakiem, bandytą, recydywistą itd., itd. Czy to są tak samo wartościowi ludzie? Powiem to wyraźnie. Nie, nie, i nie. Nie są tak samo wartościowymi ludźmi. Ten pierwszy, który zadał sobie trud wyjścia z tej ciemności, patologii, jest dużo, dużo, dużo bardziej wartościowym człowiekiem niż ten drugi, któremu się nie chciało, który poszedł na łatwiznę. Nie odbierajmy ludziom ich wartości. Czcijmy tych, którzy rozwijają w sobie cnotę. Czcijmy ludzi, którzy rozwijają w sobie roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo. Czcijmy ludzi, którzy wynoszą się coraz wyżej. Czcijmy ludzi wykształconych. Czcijmy ludzi mądrych. Czcijmy ludzi pracowitych. Czcijmy ludzi dobroczynnych. Czcijmy ludzi chętnych do pomocy, zdolnych do wyrzeczenia. Wynośmy ich na piedestał. Nie mówmy tego bolszewickiego hasła, że wszyscy ludzie są równi, bo odbieramy wartość tym, którzy zasługują na nasz większy szacunek i większe uznanie. I z taką myślą chciałem was zostawić. Oczywiście, jak powiedziałem na samym początku, oczekujcie kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że w roku 2020 się pojawią. Chciałbym wam życzyć tego, abyście patrząc na 2019 rok zrobili sobie rachunek sumienia, przemyśleli pewne rzeczy, wyciągnęli wnioski i w 2020 roku nie popełniali już tych samych błędów. Życzę wam dużo energii, siły, nadziei i wiary na nadchodzący rok i oby dla mnie, dla was, dla nas wszystkich był to po prostu pod każdym względem rok lepszy niż ten, który mija. Bywajcie.